W mojej szkole nie było harcerstwa przed wojną, ale zaczęła być organizowana działalność w ramach takiej akcji PET-u. To była taka organizacja młodzieżowa. Działalność nasza na samym początku tej konspiracji polegała na tym, że miałyśmy uzupełniać nasze wykształcenie, takie samokształcenie, wyrabianie silnej woli, wyrabianie umiejętności wysławiania się, porozumiewania się, a przede wszystkim nauczania dobrej, nauczania historii Polski. Nie bardzo nam się to podobało, bo poza obowiązkami szkolnymi miałyśmy dodatkowo takie obowiązkowo, co pewien czas każda miała wyznaczony jakiś referat do przygotowania. Na szczęście nasi szefowie z PET-u też się zorientowali, że trzeba coś tej młodzieży kilkunastoletniej dać jeszcze więcej, prawda, niż samo dokształcanie się. No i wtedy rozpoczęła się ta akcja Wawel i konspiracja już taka konkretniejsza. Jeśli chodzi o mnie, to razem z moją przyjaciółką wielką Dorotą Olimpijską, która później zginęła pierwszego dnia powstania, zostałyśmy na początku przydzielone do takiej tak zwanego wywiadu, co nam się bardzo podobało, że to się nazywa wywiad. Dwie drugie koleżanki, bardzo nam bliskie, zostały przydzielone do akcji ulotkowej i one poza rozwożeniem ulotek jeszcze stemplowały w rozmaitych miejscach, przykładały ten wielki stempel PW, które same zresztą skonstruowały. To była ogromna machina, bo to było z tektury wycięte. W środku była taka wata nasączona tuszem i trzeba było to niepostrzeżenie w rozmaitych miejscach stemplować. Natomiast nasza ta akcja wywiadowcza to było naprawdę wielkie, to śmieszne właściwie, ale głównie polegało na tym, jeśli o mnie chodzi, że miałam obserwować samochody, które wjeżdżają i wyjeżdżają na wylotowej trasie i zapisywać ich numery. I to była moja pierwsza przygoda taka, powiedziałabym, niebezpieczna. Niemieckie oczywiście samochody, bo chodziło o to, żeby się zorientować, jaki jest ruch. I stało się na przystanku, ale ile można było stać na tym przystanku, przepuszczać wszystkie tramwaje i stać, i stać, i stać. I w końcu mnie zaczął ktoś obserwować. Ja się zorientowałam. Nie mogłam przestać zapisywać tego. Miałam niezwykle wtedy wyostrzone poczucie obowiązku i wydawało mi się, że jeżeli ja nie zapiszę jednego samochodu, to koniec w ogóle. Cała konspiracja się nie uda, mniej więcej. Więc wsiadłam do tramwaju w drugą stronę jadącego. Cały czas przez okno patrzałam i tam starałam się zapamiętać ten numer, żeby nie wyciągnąć tak zwanego kapownika, gdzie mogłam to zapisać. No ale w końcu musiałam wyciągnąć, zapisałam, zobaczyłam, obejrzałam się, okazało się, ten facet mnie za mną wsiadł do tramwaju, więc ja wyskoczyłam znowu z tramwaju i znowu w drugą stronę. Jednym słowem ganiał mnie, tak? I ja byłam bardzo przerażona tym, dlatego że sobie wyobraziłam, że jeżeli on znajdzie tą kartkę z tymi numerami, no to ja nie będę miała się jak wytłumaczyć, to jest koniec. Wobec tego starałam się ją schować. Szczegół śmieszny jest, że jeszcze wtedy byłam na tyle młoda, że nie nosiłam stanika, gdzie byłoby najłatwiej wciągnąć, więc musiałam majtki wpakować. No, zgubiłam go. Ale wieczorem mnie spotkała bardzo smętna rzecz, bo ja jednak mimo wszystko opuściłam parę tych samochodów i musiałam powiedzieć to chłopcu, któremu meldunek zdawałam i mu opowiedziałam tą historię. A może ty mu się w ogóle tylko podobałaś? I ja się poczułam strasznie urażona, moja ambicja, że ja wiem, że mnie tutaj ganiali, a on sobie tak to lekceważy. No więc takie były przygody. Niestety moje koleżanki dwie, które roznosiły ulotki, zostały zaresztowane, miały bardzo ciężkie śledztwo na Pawiaku. Nic nie powiedziały, powiedziały, że im ktoś dał do sprzedania te ulotki za jakąś tam drobną sumę. Nic od nich nie wyciągnięto. One znały wszystkie nasze adresy, bo to były moje przedwojenne koleżanki. Myśmy chodziły do siebie wzajemnie do mieszkania. Poza tym ja byłam jeszcze łączniczką. Więc ta łączność to polegała na przenoszeniu meldunków, paczek z materiałami wybuchowymi na szkolenia i takie rozmaite rzeczy, więc no i noszeniu broni. Ja nie byłam w tak zwanej sekcji nosicielek, które się jakby specjalizowały w tym noszeniu broni, ale to przyznam się szczerze, że było to zajęcie tragiczne, dlatego że chłopcy zupełnie sobie nie zdawali sprawy z tego, że my nie jesteśmy w stanie takich ciężkich paczek nosić. Poza tym oni nam to pakowali byle jak. I mimo, że właśnie nie byłam w tej sekcji nosicielek, to miałam taką przygodę kiedyś, że jakieś tam karabiny zapakowane w taki szary papier pakowy, który kształtem od razu zdradzał zawartość tej paczki, bo to było długie, chude, zawinięte w ten szary papier i widać było, z jakim ja niezwykłym wysiłkiem to niosę. Więc jeżeli bym miała się natknąć na Niemców, to w ogóle nie byłoby żadnych wątpliwości. Było to, pamiętam doskonale, na krakowskim przedmieściu. Ja sobie wyznaczyłam, że będę szła od latarni do latarni między tymi. I robiła sobie takie przystanki, bo dalej nie dam rady. I szłam dokładnie koło kościoła Świętego Krzyża. Postawiłam tą paczkę, a za kościołem na Krakowskim był posterunek niemiecki. I właśnie w tym momencie wyszedł cały ten w pełnej składzie taki ten patrol niemiecki. W momencie, kiedy ta paczka leżała na ziemi. I to mnie tylko prawdopodobnie uratowało. Ja po prostu zamarłam, dlatego że zdawałam sobie sprawę, że gdybym to niosła, to oni mnie muszą zatrzymać. Ale nie wiedziałam, czy też tak spróbować zawiązać sobie sznurowadło, żeby. A bałam się, że znowu jak się nachylę, to oni za moim wzrokiem pójdą na tą paczkę, więc spojrzałam tylko właśnie doskonale, to pamiętam, na ten krzyż Chrystusa przed kościołem Świętego Krzyża. Jakby westchnęłam do Boga i oni mnie minęli. Ja przyznam się szczerze, że to było coś niebywałego, dlatego że no, nie było żadnego ratunku wtedy. Natomiast miałam inne zdarzenie, które się też dobrze skończyło. Niosłam paczkę z materiałami wybuchowymi na odprawę, gdzie miało być szkolenie chłopców. To było w takiej siatce, w takiej torbie, wszystko schowane. Wsiadłam do tramwaju, jechałam tym tramwajem, taka zadowolona, że nawet jest miejsce, usiadłam sobie, a nagle spojrzałam tak bokiem, że jakoś coraz mniej ludzi w tym jest. Wobec tego coś, to się niedobrze dzieje. I podeszłam do motorniczego, on mówi, łapanka na Krakowskim Przedmieściu, to było Miodową, wtedy jeździły tramwaje. No wobec tego zobaczyłam, że już ludzie zaczynają wyskakiwać. No i ja wyskoczyłam, biegu z tego tramwaju. I tutaj taki jakby ten wysiłek, żeby zawrócić i iść, a nie biec, nie uciekać. Jeden z pasażerów z innego wagonu biegł. Wiem, że był strzał. Mam nadzieję, że go nie trafili. Ja tego nie widziałam. Ja cały mój wysiłek na tym się skoncentrował, żeby się nie obrócić i nie biec, tylko iść. No i oczywiście doszłam do pierwszej kamienicy na Miodowej, gdzie weszłam do bramy i najważniejsze było, żeby się pozbyć tej torby, bo przecież jakbym była aresztowana, to aresztowana, ale znowuż ta torba była, tam były ląty, plastik, wybuchowe materiały i tak dalej, spłonki. Wobec tego weszłam na klatkę schodową, już tam było trochę ludzi, którzy się zaczęli ukrywać przed tą łapanką. Weszłam na ostatnie piętro i za workami z piaskiem postawiłam tą torbę. No i później już taka wolna i całkiem spokojna, że w razie czego no najwyżej mnie zaaresztują. Skończyło się po pół godzinie, okazało się, wycofali się na Miodową, ci Niemcy nie przyszli, wobec tego ja przeczekałam, aż wszyscy wyszli, idę na to ostatnie piętro, nie ma mojej torby. Wobec tragedii.
Ktoś z lokatorów zabrał?
Ja zamarłam. Ale co ja mam zrobić? To już nie o to chodzi, o ktoś. Ja w ogóle bym się nie mogła pokazać w oddziale bez tej torby. Jak to? Ja powierzony ten majątek konspiracyjny zagubiłam. Co ja mam zrobić? Myślę sobie, no kto to mógł wziąć? Dozorca. Przyszło mi do głowy. Wobec tego, no dobra, ale dozorca może być kapusiem przecież. No, najpierw przyznam się, że już tak fachowo starałam się bardzo zobaczyłam, gdzie on mieszka, jaki jest możliwość odskoków, w którą stronę, w razie czego, jakbym mnie tam ganiał czy coś. No i stanęłam, pamiętam to doskonale, ja tak od zapukałam do tych drzwi, do złocostwa. Stanęłam na progu, ale tak już jedną nogą i nieśmiało się spytałam, czy czasami tu nie ma mojej torby. On mówi, ach ty smarkulo, zabieraj tą swoją torbę i w nogi, żebym cię nie widział. On musiał zajrzeć oczywiście i wiedział, co tam było. Do 1 sierpnia wracając tam, to dosyć charakterystyczne było i takie ciekawe mój pierwszy ranny. Właśnie na tym punkcie, będąc razem z promem, przyprowadzono Niemca w czarnym mundurze, bez pasa i z taką obwisającą ręką. Okazało się, że ma tą rękę wykręconą, czy zwiśniętą, czy nie było wiadomo w pierwszej chwili, czy złamaną. I Brom zabrał się do tego, żeby tą rękę nastawić, ale że, wiedząc, że jest to bolesna dosyć operacja, chciał go znieczulić. Nie było tam oczywiście żadnych specjalnych uśpień, ale taką maseczkę z chlorku etylu na twarz się kładło w takich sytuacjach, że i on jak zobaczył, że coś chce mu przyłożyć tego typu nasz lekarz, to zaczął się bronić i krzyczeć nein, nein, nein. Ja w ogóle nie rozumiałam, o co chodzi. No w rezultacie mu się to zrobiło, ten zabieg. Po czym jakieś pół godziny później, on już jak doszedł do siebie, to później przyszli chłopcy po niego, bo to się okazało, że to był jeden z katów gęsiówki. Ale ja się spytałam Broma, o co jemu chodziło, a Brom mi na to odpowiedział, on się po prostu bał. On wiedział, że ma nieczyste sumienie i był przekonany, że może my go chcemy zabić. I to było moje pierwsze doświadczenie w czasie powstania, zupełnie dla mnie w ogóle nie zrozumiałe. Jak to? Ranny może przypuszczać, że lekarz i sanitariuszka go chcą zabić, niezależnie od tego, czy to Niemiec, czy zbrodniarz. W ogóle nie mogłam tego zrozumieć. No potem właśnie się okazało, że to jest zbrodniarz, ale takie było moje pierwsze doświadczenie. Natomiast tego samego dnia, pierwszego dnia powstania zginęła moja przyjaciółka Dorota Łympicka w pierwszym natarciu. I przyznam się szczerze, że ja może wtedy jeszcze sobie z tego tak w pełni nie zdawałam sprawy, bo była taka euforia w tego pierwszego dnia. Takie niezwykłe jakieś zjednoczenie wszystkich ludzi wokół tej myśli, że my jesteśmy wreszcie wolni, że po tych latach niewoli my wszyscy razem jesteśmy wolni i możemy o sobie decydować, coś od nas zależy, że pierwsze dni myśmy nie zdawali sobie sprawy, że naprawdę ci ludzie od nas odchodzą, że ci ranni już nie żyją, że to jak małe dziecko, któremu się wydaje, że jak jest jakiś pogrzeb, to jednak mimo wszystko ta osoba wróci za chwilę, jeżeli to dotyczy jej bliskiego.
Również stosunek cywilów do państwa na początku na Woli był bardzo...
Jeśli chodzi właśnie dlaczego to była jeszcze taka pełna radość, że myśmy czuli to poparcie społeczne, że wszyscy nam pomagali i to w jakikolwiek sposób to było możliwe, czy jedzeniem, czy gotowaniem, czy wodą, czy czymkolwiek, ale ta radość ludzi nas otaczających nam po prostu wyrastały skrzydła. Myśmy się czuli po prostu szczęśliwi i tym szczęściem możemy innych uszczęśliwić, a to się wszystko później oczywiście zmieniało. Jeśli chodzi o moje powstanie, no ja zostałam tam wyreklamowana przez chłopców, na szczęście zaraz tam drugiego czy trzeciego dnia już byłam z nimi na linii i miałam taką przygodę, która też bardzo źle o mnie świadczy, jaka byłam mało, że tak powiem, sprawna jako łączniczka. Poszliśmy na cmentarz, na pozycję tam w okolicach naszej Okopowej ulicy, to były te cmentarze, były w naszym, siedziało się w rozkopanym grobie w nocy, ale ja poszłam tam jako sanitariuszka, poszła jeszcze druga łączniczka, i także ja w nocy, jak wszedł oddział, to szłam jak gęś za nimi i w ogóle nie patrzyłam, jaką drogą my tam dotarliśmy. Tymczasem siedziałam tam w tym rozkopanym grobie, jeszcze bardzo śmieszne, bo nawet przysnęłam, obudziłam się, jak mnie jakaś łuska od karabinu obudziła, czyli to świadczy o tym, jakie to było zmęczenie, jak człowiek sobie nie zdawał sprawy w ogóle z niebezpieczeństwa. Ale rano podszedł do mnie dowódca, powiedział, wiesz, łączniczka nie wróciła, musisz ty iść zawiadomić, żeby nam przysłali zmienników. No ja oczywiście powiedziałam dobrze, tylko że nie miałam zielonego pojęcia, w którą stronę ja mam iść do szkoły naszego miejsca postoju. Kompletnie nie miałam żadnej orientacji, ale oczywiście się nikomu nie przyznałam do tego, bo to bym się wstydziła po prostu powiedzieć. Wobec tego zaczęłam czołgać się w jakimś kierunku, który uznałam za absolutnie jedyny. I aż usłyszałam halt. Okazało się, że nie był to najlepszy kierunek, że musiałam się, na szczęście usłyszałam to halt, nim był jakiś strzał. Wobec tego się wycofałam i metodą, jak to się mówi, błędów i prób, w końcu trafiłam do tej szkoły, ale nigdy się chłopcom nie przyznałam, że ja nie wiedziałam, gdzie, jak to było.
No czy była pani na Woli cały okres, kiedy byli tam?
Byłam na Woli, czy następne, brałam udział w takim nieudanym, tragicznym napadzie, który właściwie największym takim nieszczęśliwym naszym ataku była, bo tam jeździła taka pancerka, to taki pancerny pociąg, który zaopatrzony w działa, który niszczył nasze pozycje i trzeba było zniszczyć to. Wobec tego właśnie pluton, w którym ja byłam, został wyznaczony do zniszczenia tej pancerki. Niestety było źle przeprowadzone i nie przez nasz oddział rozpoznanie i nas tam Niemcy podpuścili. W rezultacie tego było dużo rannych i zabitych, a dowódca akcji, dowódca plutonu Andrzej Sowiński-Zagłoba był ranny, to był wielki chłop, był ranny w trzy miejsca, w rękę, w nogę i w szyję. I myśmy z moją koleżanką, z którą tam byłam, Joanną, czyli Hanną Binkowską, która później zginęła na Starym Mieście, go wynosiły stamtąd. I to było dosyć dramatyczne, dlatego że szło się pod murem cmentarza, a Niemcy z boku strzelali, także właściwie ja go niosłam za nogi, a jeszcze był w butach z cholewami, ślizgały mi się te ręce na tym, a moja koleżanka Hanka niosła go pod ramiona, jej było na pewno ciężej, ona była starsza i większa, jakoś to z tym dawała radę, ale jej się ciągle wydawało, że ja już jestem ranna, bo ona widziała jakby te strzały, które koło głów nam przelatywały. A co było najciekawsze, że ten człowiek był ranny w szyję, miał wlot i wylot i nie miał w ogóle nic, żadnych organów uszkodzonych, więc ani przełyku, ani krtani, ani tchawicy. Mówił, wydawał jeszcze rozkazy. No niestety to było bardzo nieszczęśliwe natarcie, bo nie udało się ani unieszkodliwić tego i tam zginęli ludzie. Ale następnego dnia już, jeszcze na Woli, ja tam miałam odpocząć gdzieś na korytarzu, bo tam były pozajmowane wszystkie pokoje, więc układałam jakiś materac czy siennik dla dowódcy, który miał się przespać po akcji i miałam też gdzieś sobie coś zrobić. I w tym momencie, jak na złość, jeden jedyny granatnik, który wpadł na podwórko tej szkoły, jeden jedyny odłamek, który przedarł się przez okno, walnął mnie w nogę. Zostałam ranna wcale niechwalebnie, wcale nie w akcji. To było 9 sierpnia i miałam, no także trzeba było ten palec duży od nogi uciąć, bo on się tam ledwo merdał. Właśnie doktor Brom, razem wspomnianym takim harcerskim naszym dowódcą, byli przy tej amputacji i potem zostałam przewieziona razem z drugą koleżanką już samochodem, bo to już były dni, kiedy się wycofywano z Woli na Stare Miasto do prywatnego takiej stróżówki rodziców jednego z chłopców. Myśmy tam razem spały na tapczanie, obydwie ranne. To, co mnie najgorszego spotkało, to to, że już na dwa dni przed opuszczeniem Starego Miasta przyniesiono moją siostrę, Marię Świerczewską, Marynę, która miała obydwie nogi zmiażdżone. Ona najpierw była na długiej 7 w szpitalu, przyniesiono ją tu, wiedząc, że ja tu jestem. Ja jej nic praktycznie nie mogłam pomóc. O operacji nie było mowy, środków znieczulających prawie, że nie było. Zupełnie ona przeogromnie cierpiała. Już wtedy było wiadomo, że będzie ewakuacja z całego miasta. Próbowano zrobić to przejście dla rannych. To się nie udało, załamała się ta akcja. Wówczas doktor Brom mi powiedział, że będą ewakuowani lżej ranni kanałami i że ja mam iść z tą grupą, jako że ja chodziłam, jako już jako sanitariuszka lżej ranna. Ja powiedziałam, że ja nie pójdę, bo ja mam, mojej siostry nie zostawię. Wówczas próbowaliśmy z kolegami, czy by udało się znieść ją na noszach do kanału. To się okazało zupełnie niemożliwe, bo tam, nie mówiąc o tym, że noszy, takich tradycyjnych noszy prawdziwych nie było, wszystko jedno, z czego by się to nie zrobiło, to ona przy już spuszczaniu do tych potwornie suwała się z tego i cierpiała i w ogóle nie było o tym mowy, żeby ta szerokość noszy była taka, żeby móc zagwarantować jej przeniesienie, tak żeśmy z tego zrezygnowali, licząc, że będzie jakieś inne wyjście.
Czy siostra była przytomna?
Była przytomna i potwornie cierpiała i to było dla mnie najgorsze. I ja powiedziałam, że nie pójdę, ale doktor Brom powiedział, że muszę pójść, że to jest moim obowiązkiem, a z drugiej strony, że to nie jest przecież beznadziejne, że my mamy od pułkownika Wachnowskiego zapewnienie, że my wrócimy po rannych, musimy przynieść lekarstwa, a poza tym będzie flaga na szpitalu Czerwonym Krzyżem i na pewno nie zostanie zbombardowany i na pewno będą mieli lepiej niż w tej sytuacji i to jest jedyny ratunek. Ja się tam opieram, w rezultacie on mi wydał rozkaz i ja poszłam. To przejście kanałami było dosyć dramatyczne, dlatego że no to właściwie tego sobie nikt nie może wyobrazić, kto tego nie przeżył, bo to dla mnie najgorsze to było uczucie duszenia. Ja od tego czasu może mam właśnie takie, specjalnie jestem na czoło uczulona, wtedy to nastąpiło szczególnie, bo ta obłe, śmierdzące wnętrze, które od czasu do czasu trzeba było się podpierać, bo było za nisko, żeby się wyprostować. Wszyscy szliśmy trzymając się za ręce. To był tylko ranni tam szli. Za mną szedł właśnie ten Staszek Krupa, który był ciężko dosyć ranny, płuca i tutaj w piersi. I w pewnym momencie prowadzący nas kolega zobaczył odsunięty włas i był przekonany, że to jest koniec naszej wędrówki. Wystawił głowę i jak wystawił głowę, to zobaczył Niemców. Wobec tego pędziutko zeskoczył i wydał rozkaz w tył zwrot biegiem. I wtedy w tych ciemnościach zaczęła się tragiczna historia, bo ludzie zaczęli się oczywiście tratować jakby, próbując się nie tratować, trzymając się za ręce z całych sił, żeby tylko nie dać się przewrócić. Musieliśmy opanować ten moment. No, opanowaliśmy to oczywiście i udało nam się, Niemcy nie zauważyli tego kolegi i doszliśmy na tą Warecką, gdzie nagle wyciągnęli nas z tych tragicznych warunków i nagle zobaczyliśmy coś niebywałego, świat w ogóle, jakieś okna całe, jakieś sanitariuszki w białych fartuszkach, po niektóre uczesane, umyte, no w ogóle inny świat, zupełnie co innego.
Muszę powiedzieć, ile mniej więcej osób liczyła taka grupa prowadząca?
Kilkadziesiąt. Ja nie wiem, nie potrafię powiedzieć dokładnie ile, ale kilkadziesiąt osób. Jeśli chodzi o wyżywienie, to na początku na Woli to powiem, że nie odczuwaliśmy jakichś takich specjalnych braków. Oczywiście działaliśmy w takim napięciu nerwowym i euforii, że w ogóle sprawy wyżywienia nie odgrywały takiej wielkiej roli, ale jednocześnie były takie śmieszne rzeczy, bo gdzieś tam się znalazło jakieś skrzynki wina, a gdzieś tam znowuż jakiś cukier, więc to takie były zupełnie niespodziewane, ale jakoś to wszystko funkcjonowało. Na Starym Mieście już było gorzej oczywiście z wyżywieniem, A tragicznie naczelniakowie. Naczelniakowie to był rzeczywisty głód. I też druga tragiczna sprawa to brak wody też. Ja pamiętam doskonale, że kiedyś w ostatnich dniach powstania szłam piwnicami, gdzieś przechodziłam do jakichś rannych i zaczepiła mnie kobieta z dzieckiem na ręku, siedząca w tej piwnicy. I w ogóle nie pytając mnie o nic, zrobiła taki ruch, który mnie oczywiście zdumiał i nie mogłam tego przyjąć w żaden sposób. Nie mogłam zrozumieć, jak ona mogła mi coś takiego zaproponować, ale ona ściągnęła przy mnie, zaczęła ściągać z palca jakiś brylantowy pierścionek i chciała mi go dać, żebym ja jej przyniosła kubek wody. Więc ja popatrzyłam w ogóle, no oczywiście ta propozycja, żebym ja za jakiś pierścionek przynosiła jej wody, to była niemożliwa dla mnie do przyjęcia, ale chodzi o to, ja to dlatego o tym opowiadam, w jakiej ludzie byli desperacji, bo zupełnie wszystko jedno. Ona miała to dziecko na ręku, któremu nie miała dać kubka wody. Nie mówię już o jedzeniu. Ja nie mogłam jej przynieść tej wody. Dostęp do Wisły był bardzo ograniczony i tego ostatniego dla przykładu dnia to właściwie było tak, że ja nawet po ciemku idąc nad samą wodą, to weszłam na trupa. Wydawało mi się, że na trupa, bo poczułam coś miękkiego i nagle usłyszałam jęk. Okazało się, to był żywy człowiek, który leżał nad samą Wisłą, dotykał tej wody, ale nie mógł się do niej doczołgać, żeby się jej napić. Więc ja mówię o tym dramacie tego naczelniakowie już. Pamiętam kiedyś gdzieś ktoś znalazł jakąś beczkę śledzi. Co było jeszcze, no już zupełnym nieporozumieniem przy braku wody. No śledzie, akurat słone śledzie, a tutaj brak wody, więc w ostatnich dniach było bardzo źle z wyżywieniem. Natomiast jeśli chodzi o warunki życiowe, no to dla przykładu na Starym Mieście, o czym opowiadałam, jak byłam w tym szpitalu przy Miodowej 23, to ten szpital był najpierw na piętrach, ale potem te piętra zostały zbombardowane i wszystko się działo w piwnicach. Wszystkie sale. I moje spanie to było na stosie węgla. Bo nie było innego miejsca, nie było na ziemi. To nie o to chodziło, że ja sobie to wybrałam. Ja po prostu pamiętam doskonale, że to była piwnica, w której były jakieś tam zapasy czyjeś węgla. I to było jedyne miejsce, gdzie ja mogłam spać. Czyli ja sobie układałam te kawałki węgla w taki sposób, żeby one jakby najbardziej płaszczyznę przypominały, a pod głową miałam duży kawał węgla. No to, ale to mnie nie... Ja tego nie wspominam jako coś tragicznego. To w ogóle nie miało dla nas takiego znaczenia. Myśmy byli w takim stresie, w takim napięciu nerwowym i przy takich przeżyciach to nie miało takiego znaczenia. Widziało się tych rannych bez przerwy. Nowych kolegów, to było wszyscy nasi koledzy, myśmy się znali, myśmy się przyjaźnili. Te rzeczy takie codzienne, które się wydają zupełnie nieprawdopodobne na niemożność umycia się, prawda? Niemożność zmiany opatrunku. To wszystko się działo, ale to nie odgrywało takiej roli. Całe to nasze środowisko już uznało, że to już jakby taka mała stabilizacja. Już ludzie się uczyli, zaczęli pracować. I to bezpośrednie jakby zagrożenie, niebezpieczeństwo, ta wojna, to wszystko już mieliśmy za sobą, uważaliśmy. I w grudniu 1948 roku, w dzień Wigilii, 24 grudnia, został aresztowany nasz kolega Janek Rodowicz, Anoda. Wspaniały chłopak, którego znałam jeszcze sprzed powstania, bo razem z nim byłam na bazie. Taki niezwykle utalentowany chłopak, student architektury. Szalenie wesoły, koleżeński, przyjacielski, w ogóle taka bardzo wybitna indywidualność. On wtedy studiował architekturę, ponieważ miał bardzo cięty język i kochał polityczne, rozmaite dowcipy. Jak został aresztowany w Wigilię, wszyscy mówili, że no to na pewno coś klapnął na architekturze i wypuszczą, no gdzie tam, Wigilia, zresztą będę. I ja przyznam się szczerze, że zupełnie się irracjonalnie zachowywałam. Ja dostałam jakichś takich po prostu spazmów płaczu w czasie tej Wigilii. Wszyscy mnie uspokajali, a ja właściwie nie było takiego powodu jeszcze wtedy. Nie można było przypuszczać z tych realiów, że to może się tak skończyć. Miałam właśnie tego synka, który miał 9 miesięcy, to była jego świadoma pierwsza gwiazdka, więc się ubierało tą choinkę i tak dalej. I 3 stycznia już został zaresztowany mój mąż razem z kilkoma kolegami, a 13 na 14 byłam ja aresztowana. Taki traf był, że akurat jak mój mąż został aresztowany, to przyszedł między innymi ubek taki, którego moja mama przymusowo musiała uczyć, miała takie skierowanie do szkoły, matematyki wykładała, do takiej szkoły ubeków, którzy musieli maturę zdać. I on mamę poznał. I jak aresztował mojego męża, to powiedział do mojej mamy, no, za te trójczyny, które mi pani stawiała, ta tylko zięcia aresztuje. Po czym przyszedł za 2 tygodnie i mnie zaresztował. Więc już obył się bez tego rodzaju komentarzy, natomiast powiedział mojej mamie, no ja niech pan się nie denerwuje, 2 dni powie, co trzeba i wróci. No niestety nie wróciłam, nie wiem, byłam w więzieniu 5 lat, 4 miesiące i 2 tygodnie dokładnie.
Czy odbył się proces? Była pani skazana, czy było to tylko
zaraz? Byłam skazana oczywiście. Powiem, że najgorsze było te pierwsze dni aresztowania. Po pierwsze, to poczucie zamknięcia i znalezienie się w celi jednoosobowej, gdzie było nas 8. To było coś potwornego. Ja w ogóle nie mogłam tego zrozumieć. Gdybym się nie wstydziła, to bym waliła prawdopodobnie w te drzwi. Ile by miała sił. No ale trzeba było się do tego dostosować. I jeśli chodzi o śledztwo, to najgorsze co dla mnie osobiście, bo nie miałam takiego ciężkiego śledztwa jak inni. Byłam oczywiście tam trochę bita, szturchana i tak dalej, ale to nie było dla mnie najgorsze. Najgorsza była to, co ten system, który mój śledczy zastosował, mianowicie on mnie straszył, że ja nie zobaczę już nigdy mojego dziecka. I kiedy to powiedział pierwszy raz, ja musiałam się jakoś prawdopodobnie zachować tak, że on to odczuł, że to będzie działało na mnie genialnie. Dlatego, że on później właśnie tak jakby stopniował to napięcie. Mówił mu, oddamy go do domu dziecka. Potem mnie nagle powiedział pod zmienionym nazwiskiem, nawet jakbyś go zobaczyła za kilkadziesiąt lat na ulicy, to byś nie wiedziała, że to jest twój syn. No i to było straszne. To było tragiczne, ale miałam to szczęście, że miałam w tej celi, zwłaszcza jedną taką panią Halinę Adamowicz, którą bardzo szczególnie wspominam, która mnie bardzo wspierała i pomagała w tych bardzo ciężkich czasach. Koleżanki mnie przekonywały, żeby się, bo oni jeszcze twierdzili, że moja mama została zaresztowana już, dziecko do domu dziecka, czyli w ogóle jakby koniec mojej rodziny. I właśnie to był ten największy dramat.
Czego? Czy chcieli, żeby pani wydała kolegów, żeby pani podała?
No tak, no oczywiście to chodziło o to, to były takie naciski, że jak nie będę mówiła tego, co oni sobie życzą ode mnie, to tak się skończy, że mnie zgnoją, prawda? Ja nigdy z tego więzienia nie wyjdę, a jeżeli wyjdę, to na pewno już tego dziecka nie odzyskam. To była ta metoda. Tutaj właśnie to trwało przez pewien czas, ale właśnie tu mi koleżanki jakby pomogły. Powiedziały mi, że jak dostanę pierwszą paczkę, to się będę mogła przekonać, czy moja mama jest na wolności, czy nie, bo widziałam, że tylko od niej mogę dostać. Moja mama miała jeszcze takie kaligraficzne pismo, jak to dawniej bywało, zupełnie nie do podrobienia. I kiedyś w końcu, po długim czasie, wywołano mnie, ja się domyśliłam, że idę po paczkę, bo wtedy kazali brać ze sobą miski. I już mnie tam poinstruowały koleżanki, jak mam stanąć, że mnie nie pozwolą podejść blisko do tego stołu, gdzie oni to rozgrzebują, to jedzenie, kruszą, te pieczywo, wszystko, że, czy tam czasami nie ma jakiegoś grypsu, że, mam, że na pewno mi każą stanąć daleko, tylko żebym się już ustawiła. I jedyna rzecz, no, na której mnie zależało, zobaczyć, czy zobaczę pismo mamy na tym papierze bakowym. No i zobaczyłam to pismo mamy. I to było dla mnie największe szczęście jakby. Już się zorientowałam, że to wszystko jest bujda, prawda, że mama siedzi, że nie jest aresztowana i to mi pomogło dojść do siebie. A
jak długo trwało pani śledztwo?
No dobre parę miesięcy, a jeśli chodzi o, o to, może taką, opowiem taką charakterystykę o kimś innym, bo to może świadczyć o tym, jak to było w tym w więzieniu śledczym na Mokotowie, na Rakowieckiej, właśnie ta Halina Adamowicz, ona miała też ciężkie śledztwo, miała piękny warkocz, taki nosiła taką koronę z warkocza. Kiedyś została wezwana na śledztwo i potem przyprowadzili ją, ten warkocz tak nieporządnie wisiał, ona była, widać, że miała ciężkie jakieś, przeżyła tam ciężkie rzeczy, usiadła w kącie, skuliła się, i nic nie mówiła. No więc myśmy nie śmiały do niej podejść, bo każdy wiedział, że to, że ona sobie musi to jakoś sama ze sobą dać radę. I w pewnym momencie nagle zaczęła śmiać się na głos. Myśmy się przerazili, wszystkie zwariowała pewno. A ona nagle mówi taką rzecz. Szczechali, na czego się śmiesz? No bo sobie przypomniałam przebieg tego śledztwa. Bo śledczy do mnie mówi, ty kurwo jedna, ja nic. Ty blać saratowska, a to saratowska to podobno były najgorsze, podobno, przepraszam się ja takim słownictwem, ale muszę to oddać dokładnie. Ja nic, a on do mnie mówi, ty szpiegu przeklęty, a ja wstałam i powiedziałam, przepraszam, szpiegiem nie jestem. I ona to opowiadając nam, mówi z tym komentarzem, jak człowiek właściwie przestaje racjonalnie działać, czy jakiś instynkt, ona wiedziała, że tamto jej nie dotyczy. Te wszystkie bluzgi, te wszystkie straszliwe jakieś ubliżające jej określenia. Ale szpiegiem przeklętym to ona za to może odpowiadać. Więc właśnie takie były rzeczy. Ale miałam taką koleżankę, która była bardzo takiego ziemiańskiej rodziny, przyzwyczajona do bardzo dobrych warunków życiowych, która opowiadała sobie, że jak stąpnęła nie na dywanik z łóżka, to od razu była zaziębiona ciężko. A w tym więzieniu byłam świadkiem, kiedy ona miała kilkanaście pod rząd nocy tak zwanej stójki. To znaczy, że w samej bieliźnie, na bosaka, na betonie, z wyjętym oknem, to było w zimie, stała całe noce, noc za nocą. A jak się przewracała, to ją polewali zimną wodą. I ona to wytrzymała i ona potrafiła, i proszę sobie to wyobrazić, bo to jest charakterystyczna rzecz, że ona ją właściwie wrzucali prawie, że do celi. Nogi miała jak banie. Myśmy ją chroniły, żeby mogła odpocząć chwilę, ale ona podchodziła do, tak zmaltretowana, podchodziła do okna zakratowanego i krzyczała imię swojego ukochanego. Kocham cię. Który był tam o parę cel dalej, wiedząc, że się naraża na dodatkowe prześladowanie, bo to było oczywiście zabronione i możliwe. A ona jeszcze miała tę siłę jakąś psychiczną, żeby właśnie jakby odreagować to. I nic jej nie było i nie była w ogóle zaziębiona.
Czy wszystkie panie wtedy miały ten sam zarzut, przynależność do AK?
Znaczy się, niekoniecznie do AK, ale do jakiejś organizacji. No, była taka, która usiłowała wyjechać za granicę nielegalnie, no, więc nie wszystkie miałyśmy ten sam zarzut, ale większość powiązanych była z działalnością jakąś konspiracyjną. No, co było dla nas bardzo bolesne, to, że korytarzowymi byli Niemcy. Niemcy nam podawali jedzenie. Śledczy potrafił powiedzieć, że myśmy prawdopodobnie współpracowali z Niemcami. Bo co to AK? Wiadomo, przecież z bronią u nogi stało i w ogóle nie walczyło. A i Niemcy, i dla przykładu, jak byłyśmy karane, była tam za coś, już nie pamiętam, wlewali nam do celi wodę, którą nie było czym w ogóle zbierać, tylko tymi miskami od jedzenia i tak dalej, to Niemcy to wlewali. Na polecenie polskich oficerów, że tak powiem. No, przyznam się, że najgorzej dla mnie to było to psychiczne. Ja nie mogłam w ogóle zrozumieć, jak może polski podoficer czy oficer, to nieważne, Polak, nas tak traktować. I jakie on miał własne doświadczenia, że on nas tak nienawidzi? Dlaczego? Za co? Ja miałam wtedy 21-22 lata. Ja przeżyłam właściwie całą młodość w czasie okupacji, w bardzo ciężkich warunkach, potem powstanie. I tu nagle mi mówi człowiek, że ja byłam bandziorem, że ja byłam złym człowiekiem, że ja współpracowałam z Niemcami. To było nie do zrozumienia.
Jaki dostała pani wyrok i gdzie go
dostałam odbywa? Najpierw 5 lat, ale ponieważ zdaje się nie bardzo dobrze zachowałam w czasie tej sprawy, a to była tak zwana kiblówka, czyli sprawa na Mokotowie w celi, tak nazywała się kiblówka, bo się siedziało na pokrywie od kibla w celi, taki zamknięta sprawa. Ale w czasie tej sprawy była taka śmieszna rzecz, że mnie się spytał na samym początku sędzia, personalia sprawdzając między innymi, czy odznaczona. On mnie się nikt w więzieniu nie pytał, czy ja odznaczona. Ja się tak zawahałam przez sekundę, powiedziałam. On mówi, no co, odznaczona? Ja mówię, no tak, dostałam krzyż waleczny w czasie powstania. A zweryfikowany? Nie. No to nie odznaczona. Ja mówię, no to nie odznaczona. Ale powiedziałam to, zdaje się, takim tonem, mniej więcej dającym mu do zrozumienia, co ja myślę o tym zweryfikowaniu. To dla mnie to nie miało żadnego znaczenia, ta weryfikacja. Po prostu poczułam się jakby zaskoczona tym pytaniem i tak odpowiedziałam, bo mogłam powiedzieć, że nie odznaczona, byłoby pewno lepiej. Adwokat, który mnie bronił, powiedział, że bardzo to złe zrobiło wrażenie, że ja tak zlekceważyłam to pytanie. W każdym razie prokurator założył sprzeciw i dostałam 8 lat w rezultacie. Z tych 5 zwiększono mi na 8, potem zostałam wywieziona do Fordonu i tam głównie tam pracowałam. Ostatni okres byłam jeszcze w Bydgoszczy, w Grudziądzu, przepraszam, nie w Bydgoszczy, w Grudziądzu w więzieniu. Stamtąd zostałam zwolniona niby już z amnestii, także odsiedziałam, tak jak mówiłam, 5 lat, 4 miesiące i 2 tygodnie. Thank you.